Mówi Paryż Radio France International, czwartek, 24 kwietnia, z paryskiego domu Radio nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Józef. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku, w którego przygotowaniu wspomogła mnie Katarzyna Zawicka, przegląd prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Błońskiego oraz komentarz europejski. W części magazynowej salonej wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, w którym opowie ona o wystawie malarstwa Mai i Nicolas Lacoste na Montmartre. A zatem zaczynamy. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Francuscy wysłannicy w Chinach są zdania, że przyjaźń francusko-chińska zostanie ocalona. Cała Francja czeka na telewizyjne wystąpienie Nicolasa Sarkozy'ego, który ma dokonać bilansu pierwszego roku swojej prezydentury. Parlament Europejski żąda od Birmy uwolnienia więźniów politycznych, a od wspólnoty międzynarodowej domaga się zaostrzenia sankcji wobec hunty. Do San Giovanni Rotondo ciągną pielgrzymki, by uczcić wystawienie ciała zmarłego przed 40 laty stygmatyka i świętego ojca Pio. Wysłannicy specjalni prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego w Pekinie postawili na tradycyjną przyjaźń francusko-chińską, by zażegnać kryzys spowodowany manifestacjami antychińskimi, jakie wybuchły podczas sztafety znicza olimpijskiego we francuskiej stolicy. Od 7 kwietnia temperatura stosunków pomiędzy oboma krajami jest bliska zera. Zabiegi emisariuszy Sarkozy'ego w Chinach mają służyć ich ociepleniu. We czwartek przewodniczący francuskiego Senatu Christian Poncelet został przyjęty przez prezydenta Chin Hu Jintao. Podczas spotkania przekazał mu osobiste przesłanie od prezydenta Francji. W rozmowie uczestniczył drugi z emisariuszy, były premier Jean-Pierre Raffarin. Po spotkaniu Poncelet ocenił, że prezydent Hu Jintao pragnie podtrzymania wzajemnej przyjaźni. Senator zarazem dopowiedział, że jest to jego osobista opinia. Podczas rozmowy podjęty został drażliwy temat nawiązania dialogu władz chińskich z Dalai Lamą, którego Pekin oskarża o wszczęcie na początku marca zamieszek antychińskich w Tybecie i regionach sąsiednich. Zamieszki zdaniem chińskiego kierownictwa miały rzucić cień na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Pekinie. Poncelet dodał, że Chiny wydają się pozytywnie nastawione do dialogu z tybetańskim przywódcą, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Hu Jintao stwierdził, że dialog taki istniał w przeszłości i dał do zrozumienia, że mógłby zostać ponownie nawiązany. Francja zaproponowała w tej mierze swą pomoc. Chiny stawiają jednak warunki. Duchowy przywódca Tybetańczyków musi zmienić stawiane przez siebie żądania. Francuski senator nie sprecyzował, jakich zmian domaga się Pekin. Nie jest tajemnicą, pisze Joël Garus w korespondencji AFP, że Chiny żądają od Dalai Lamy zarzucenia marzeń o niepodległości, choć on sam nigdy takich żądań nie wysuwał. Prezydent Chin wyraził nadzieję, że, cytuję, Francja wyciągnie głębokie wnioski z tego, co się stało i będzie współpracować z Chinami nad rozwiązaniem wynikłych w tej mierze problemów oraz, że zachowa tę postawę wobec nowych tematów i kwestii, jakie pojawią się w przyszłości w obustronnych stosunkach. AFP zauważa, że w Chinach wyczuwalna jest w ostatnim okresie niechęć do Francji i Francuzów. Wiele domów towarowych sieci Carrefour było obiektem protestów i bojkotu ze strony Chińczyków. Podczas swej wizyty wysłannicy na każdym kroku zapewniali Pekin o tym, że Francja nadal pragnie pogłębiania wzajemnej współpracy. Dodajmy, że parlament chiński ratyfikował we czwartek traktat o ekstradycji zawarty pomiędzy Chinami a Francją w marcu 2007 roku. Podczas negocjacji wstępnych traktat ten ściągnął na siebie krytyki ze strony Organizacji Obrony Praw Człowieka, m.in. Amnesty International. Francuski rząd zapewnił wówczas, że w przypadku, gdyby osobie poddanej ekstradycji groziła w Chinach kara śmierci, będzie żądać od władz chińskich gwarancji, że wyrok nie zostanie wykonany. Jeśli gwarancji takich nie uzyska, ekstradycja zostanie wstrzymana. Strona francuska dodaje ponadto, że traktat nie będzie obowiązywał w przypadku wniosków o ekstradycję opartych na motywach politycznych bądź wojskowych. Tu Paryż RFI. We czwartek wieczorem w specjalnym wywiadzie udzielonym wybranym dziennikarzom Nicolas Sarkozy bronić będzie rocznego bilansu swej prezydentury. Katarzyna Zawicka. Cała Francja czeka na zapowiedziane na dzisiejszy wieczór wystąpienie jej prezydenta, który ma dokonać bilansu po pierwszym roku swej władzy. Dzisiaj prezydent Sarkozy nie cieszy się dużą popularnością we własnym kraju. Jego wizerunek jest daleki od tego, czego spodziewali się po nim rodacy. 6 maja ubiegłego roku zdobył on 53% głosów w walce przeciwko Ségolène Royal. Duża część społeczeństwa z entuzjazmem przyjęła jego zwycięstwo. Dzisiaj wyrzuca mu się niedotrzymanie przedwyborczych obietnic. Proponowane przez niego reformy są szeroko kontestowane, gospodarka ma się jak najgorzej, rząd jest wewnętrznie skłócony i niezdyscyplinowany, polityka zagraniczna niejasna, no i do tego wszystkiego jego życie prywatne, dziejące się publicznie, mocno krytykowane. A zapowiadało się tak ładnie.
Zostaliśmy wybrani po to, by zmienić Francję, żeby we Francji było pełne zatrudnienie, zredukowany deficyt i żeby było więcej sprawiedliwości w naszym kraju. Te działania wprowadzimy w życie.
Et pour qu'il y ait plus de justice dans notre pays, c'est cette action que nous allons mettre en œuvre.
Tak mówił prezydent Francji kilka dni po objęciu swego stanowiska. Sarkozy, któremu z fady oratorskiej odmówić na pewno nie można, ma zamiar w swym dzisiejszym wystąpieniu telewizyjnym swój wizerunek poprawić. Wywiad z nim przeprowadzać będzie aż 5 dziennikarzy, którzy będą mu zadawać pytania przez 1,5 godziny. Tu Paryż. RFI, agendy ONZ na Bliskim Wschodzie poinformowały, że są zmuszone przerwać dystrybucję żywności dla miliona mieszkańców strefy Gazy z racji problemów z zaopatrzeniem w paliwo. Izrael twierdzi, że kryzys paliwowy w Gazie sprowokowany jest przez kontrolujący go radykalny Hamas. Ze swej strony Komisja Europejska zaapelowała do władz izraelskich o podjęcie zaopatrzenia, gdyż nie wolno dopuścić do przerwania dystrybucji żywności. Wszyscy robią co mogą, ale terminal w Nahal Oz został od strony izraelskiej zamknięty, podał AFP John Ging, szef biura agendy ONZ dla palestyńskich uchodźców. Jego zdaniem Izrael zobowiązał się dostarczyć ONZ 100 tysięcy litrów ropy i 20 tysięcy litrów benzyny, ale w połowie dnia wciąż ich nie było widać. ONZ zaopatruje się w terminalu Nahal Oz, który jest jedynym punktem tranzytowym dla paliw z Izraela do strefy Gazy. Terminal został zamknięty po ataku palestyńskim 9 kwietnia. UNRWA, zajmująca się pomocą dla uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie, i Światowy Program Żywnościowy rozdzielają podstawowe produkty żywnościowe, mąkę, olej, cukier, milionowi osób w strefie Gazy, która liczy ogółem 1,5 miliona mieszkańców. Tu Paryż, RFI, jeszcze garść doniesień w zakresie łamania praw człowieka. Parlament Europejski żąda od władz w Birmie uwolnienia więźniów politycznych, w tym przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi i 1800 przeciwników reżimu. Eurodeputowani domagają się ponadto przedłużenia i rozszerzenia sankcji wobec hunty birmańskiej i współpracujących z nią firm, jak ograniczenie wojskowym dostępu do międzynarodowych usług bankowych, ograniczenie indywidualnych możliwości biznesowych, zagraniczenie opieki zdrowotnej czy kształcenia za granicą dzieci generałów i członków ich najbliższej rodziny. Sąd białoruski skazał działacza ruchu drobnych przedsiębiorców na 2,5 roku więzienia za zaatakowanie strażnika więziennego. Siergiej Parsiukiewicz został aresztowany za udział w styczniowej manifestacji. W czasie 2-tygodniowego aresztu został oskarżony o rzucenie się na strażnika, za co dziś skazany został na 2,5 roku więzienia. Zdaniem przywódcy opozycji Aleksandra Milinkiewicza ten wysoce polityczny proces ma służyć zastraszeniu społeczeństwa obywatelskiego i przeciwników reżimu Łukaszenki. Francja wezwała Iran do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i respektowania praw kobiet dla wyrażania swych opinii. Trybunał rewolucyjny w Teheranie skazał kolejną irańską feministkę Nahid Jafari na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu i 10 razy w chłosty batem za demonstrację w marcu 2007 roku przed tymże Trybunałem Rewolucyjnym, w którym sądzono 5 innych feministek. Działaczki irańskie obrony praw kobiet wszczęły kampanię zbierania 1 miliona podpisów pod wnioskiem o równe prawa z mężczyznami w zakresie małżeństwa, rozwodu, dziedziczenia i opieki nad dziećmi. Kilkanaście tysięcy wiernych zgromadziło się w San Giovanni Rotondo, by powitać ekshumowane i wystawione na widok publiczny ciało ojca Pio. Kapucyna i stygmatyka zmarłego w roku 1968 i kanonizowanego przez Jana Pawła II w roku 2002. Trumna z ciałem jednego z najpopularniejszych świętych włoskich będzie wystawiona do września 2009 roku w krypcie kościoła Santa Maria delle Grazie, w której był dotychczas pochowany. Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Krzysztof Rutkowski i Piotr Błoński.
Niedobrze, oj niedobrze. Z kim? Z prezydentem Sarkozym. Mimo Carli Bruni i mimo prób wyciągnięcia się z sondażowych nizin, prezydent Francji jakoś nie potrafi się od dna odbić, ale próbuje. W czwartek wystąpi do narodu z 90-minutowym przemówieniem, a jak zgodnie podkreślają dziennikarze większości paryskich gazet, Sarkozy gadane ma i gadać potrafi. Potrafi. Sarko to Starko, ironizują niektórzy dziennikarze, ale czy samo gadanie wystarcza? Z informacji z kolejnych sondaży zamieszczonych w Le Parisien wynika, że Sarkozy, który przed rokiem cieszył się poparciem blisko 70% Francuzów, teraz uznawany jest za najgorszego prezydenta Piątej Republiki. Na pytanie, kto najlepiej, najgodniej i najsprawiedliwiej reprezentował Francję i jej interesy, 88% pytanych odpowiedziało, że Charles de Gaulle. François Mitterrand znalazł się na drugim miejscu z 74% głosów. Trzecią pozycję zajął Georges Pompidou z 69% zadowolonych. Czwartą Jacques Chirac, 66% pozytywnych głosów. Piątą Valéry Giscard d'Estaing z 56%. Wreszcie ostatnie, naprawdę ostatnie i to prawdziwie ogoniaste miejsce w sondażu zajął Nicolas Sarkozy, zdobywając zaledwie 40% głosów. Ponadto z wyników sondażu opublikowanego przez Le Parisien wynika, że aż 53% ankietowanych twierdzi, że Nicolas Sarkozy raczej źle reprezentuje Francję i Francuzów na świecie. Niedobrze, oj niedobrze. Dziennik Libération wybrał z kolei najsmaczniejsze kąski z rocznej prezydentury Sarkozy'ego. Najsmaczniejsze i najbardziej pikantne. Na przykład prezydencki jogging w Nowym Jorku. Sarkozy biegnie razem ze swoim ministrem spraw zagranicznych, Berardem Kushnerem, minister spraw zagranicznych. Biegnie w koszulce z uroczym napisem, cytatem zresztą z wielkiej poezji francuskiej. Wzywam naszych słuchaczy i czytelników, by cytat rozszyfrowali. Uwaga na goryli. A w jakiej koszulce biegnie Nicolas Sarkozy? W policyjnej ze skrótem od nowojorskiej policji departamentalnej. Ponadto prezydent biegnie w policyjnych okularach przeciwsłonecznych. Libération przypomina ponadto, że Sarkozy podwyższył sobie prezydencką pensję o 1,172%, że to w ogrodzie prezydenckiego pałacu rozbił sobie namiot libijski dyktator, że to właśnie Sarkozy obejmował czule panią kanclerz Merkel, chociaż ona sama traktowała owe pieszczoty z pewnym, najdelikatniej mówiąc, dystansem, że prezydent Sarkozy uwielbia luksusowe jachty, prywatne dżety i, jak twierdzą niektórzy dziennikarze, wszystko, co się świeci. Sarko i Starko. Cóż po Le Figaro relacjonuje pielgrzymkę bardzo poważnych francuskich osobistości do Chin. Marszałek Senatu Christian Poncelet i były premier Jean-Pierre Raffarin przybyli do Pekinu, by przekonać prezydenta Hu Jintao oraz najwyższe władze państwowe i partyjne komunistycznego mocarstwa azjatyckiego o zasięgu światowym, że polityka Francji wobec Pekinu się nie zmieniła i prezydent Sarkozy kocha Chiny miłością pierwszą i czystą. Na znak odnowionego przymierza były premier Raffarin wręczył prezydentowi Chin biografię generała de Gaulle'a pióra Iwa Goena. Jakże to symboliczny dar, pełen ukrytych sensów, niczym mirra, kadzidło i złoto razem wzięte. Wszak to generał de Gaulle, jako pierwszy z przywódców zachodniego wolnego świata, uznał oficjalnie komunistyczne Chiny Mao. Był to rok 1964. Były premier Raffarin nie zapomniał o symbolicznych znaczeniach podarunku i wręczając biografię generała oświadczył: twórczo kontynuujemy drogę i przestrzegamy zasad wyznaczonych w roku 1964. Dwom naczelnym emisariuszom prezydenta Sarkozy'ego do Chin towarzyszy aż 30 delegatów, pośród nich biznesmeni i byli ministrowie. Le Figaro przypomina, że w poniedziałek do Paryża przybył specjalny wysłannik prezydenta Chin, który oświadczył kategorycznie, że jeśli Francja chce, by Chińczycy nie bojkotowali Francji, to musi uznać jedność Chin, zaprzestać popierania tybetańskiej przemocy oraz popierać olimpiadę w Pekinie. Co chiński emisariusz usłyszał w odpowiedzi, tego nie wiemy, ale wiemy, co w darze od Francji dostał prezydent Chin.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde podejmuje obszernie tematy omawiane już w prasie porannej o Sarkozym i o Chinach. W zakończeniu niecodziennie rozbudowanego artykułu wstępnego, podpisanego inicjałami EF, wskazującymi na autorstwo prezesa spółki wydawniczej Le Monde i jego dyrektora Erika Fotorino, czytamy, że Nicolas Sarkozy, dając mieszane świadectwo siły i zdolności uwodzenia, niepokoju i silnych przekonań, nie zdołał, jak dotąd, pokazać, czym będzie on sam, ani czym będzie Francja po upływie jego kadencji. Nieco wcześniej autor przyznaje, że niezależnie od rozmaitych potknięć, niewątpliwą zasługą prezydenta jest przywrócenie Francji jej miejsca w koncercie narodów. Natomiast w pierwszym roku zbyt wiele miejsca zajęło jego życie osobiste. Za dużo było Nicolasa, za mało Sarkoziego. Z ostrzeżenia, jakie wynika z ostatnich sondaży i wyborów samorządowych, Sarkozy powinien wyciągnąć wniosek, że musi trzymać swój polityczny kurs. Ale jaki kurs? Prezydent sprawia wrażenie, że stracił z oczu najistotniejsze swe zadanie, czyli przekształcenie Francji poprzez gruntowne reformy. Musi on wykazać, że potrafi odejść od obietnic, aby dojść do nagiej prawdy. Prezydent Sarkozy zawsze czuł się intuicyjnie zdolny do zaspokojenia oczekiwań narodu. Jeszcze jest za wcześnie, by go osądzać, ale przyszedł już czas, by wyrażać niepokój, kończy autor. Jak chińscy studenci oceniają Francję? Odpowiedzi starają się udzielić korespondenci dziennika w Pekinie i Szanghaju, którzy pytali o to młodych ludzi na kampusach uniwersyteckich w tych miastach. Młode pokolenie Chińczyków wyraża, czytamy, bezkompleksowy nacjonalizm, choć w wielu wypowiedziach dystansuje się od skrajnych reakcji, jak bojkot francuskich towarów i firm takich jak sieć supermarketów Carrefour. Nie jest to więc według korespondentów nacjonalizm ekstremalny. Czytałem ten reportaż z dużym sceptycyzmem, pamiętając, jakie są granice spontanicznych wypowiedzi pod władzą komunistyczną, i doczekałem się na koniec paragrafu o następującej treści. Cytuję. Na kampusie spotykamy grupę młodych ludzi, hałaśliwych i jowialnych, sprzedających t-shirty z serduszkiem przy napisie MSN. Chodzi oczywiście o internet. Wyjaśniają nam w bezbłędnym angielskim, że mieszkali po kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych. Po jakimś czasie podbiegają do nas policjanci i natychmiast pytają o ich nazwiska i numery telefonów. Czy mówili coś na temat sieci Carrefour? Pytają. A kiedy mówimy, że jesteśmy Francuzami, dodają: proszę się nie bać, wszystko jest pod kontrolą. Koniec cytatu. Le Monde zastanawia się także, kto zostanie pierwszym prezydentem Unii Europejskiej. Jeśli traktat z Lizbony zostanie przez wszystkich ratyfikowany, to zanosi się, czytamy, na wiekopomną bitwę o obsadzenie trzech stanowisk: prezydenta, przedstawiciela do spraw zagranicznych i przewodniczącego komisji. Najczęściej wymienia się nazwiska Brytyjczyka Tony Blaira, Luksemburczyka Jean-Claude Junckera i Duńczyka Andersa Foga Rasmussena. A Francji przypadnie zadanie zorganizowania negocjacji w taki sposób, by umożliwić konsensus. Równocześnie już teraz widać, że władza prezydenta Unii zostanie ograniczona. Zbyt silnego prezydenta obawiają się Niemcy i szereg mniejszych państw Unii. Zresztą, chcąc zadowolić mniejsze kraje, postanowiono utrzymać zasadę rotacji co pół roku przewodnictwa zebrań ministerialnych. A w stosunku do dużych krajów Komisja Europejska będzie miała możliwości nacisku większe niż prezydent.
RFI Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Niższa Izba niemieckiego parlamentu, Bundestag, ratyfikowała w czwartek zdecydowaną większością głosów traktat lizboński, który zastąpił projekt Konstytucji Europejskiej odrzuconej przez Francuzów i Holendrów w referendach w 2005 roku. 515 deputowanych wypowiedziało się za, a tylko 58 przeciwko. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zdecydowana większość niemieckich partii popiera projekt, tylko skrajnie lewicowa partia Die Linke, która ma w Bundestagu 53 przedstawicieli, nawoływała do odrzucenia traktatu. Wyższa Izba Parlamentu, Bundesrat, będzie głosowała w tej sprawie 23 maja. Angela Merkel w czasie debaty w parlamencie stwierdziła, że traktat pozwoli Europie wyjść z marazmu i dzięki niemu będzie ona w roku przyszłym, traktat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, silniejsza i bardziej zabezpieczona niż kiedykolwiek do tej pory. Pani kanclerz podkreśliła również, że traktat wejdzie w życie w roku przyszłym, czyli w roku 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego. W tym 20-leciu Unia powiększyła się o nowe państwa, państwa, które chcą pokoju i wolności. Traktat podpisany w Lizbonie w grudniu ubiegłego roku ratyfikowało dotychczas 10 państw członkowskich. Również dzisiaj ratyfikowało go 11 państwo, czyli Dania. Na dzisiejszą sesję Bundestagu udał się francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Stosunki francusko-niemieckie zajmują bardzo ważne miejsce w polityce zagranicznej Francji. Nicolas Sarkozy wybrał Berlin na cel swej pierwszej podróży w charakterze prezydenta Francji. Po spotkaniu przywódców obu państw Angela Merkel oświadczyła, że wybór ten jest dla niej dowodem głębokiej przyjaźni łączącej Francję i Niemcy. Nicolas Sarkozy mówił o niej jako o świętej przyjaźni, dodał jednak, że jego wizyta w Berlinie ma nie tylko charakter symboliczny.
Chciałbym wyrazić życzenie, żebyśmy natychmiast zabrali się do pracy. Nie sądzę, żeby można było znaleźć lepsze rozwiązanie problemu czekając.
W czasie tej samej wizyty Nicolas Sarkozy potwierdził wolę obu stron nawiązania ścisłej współpracy.
Francja i Niemcy chcą naprawdę pracować razem, ale współpracować konkretnie, atakować problemy i znajdywać rozwiązania.
Europejski komisarz do spraw stosunków zagranicznych Benita Ferrero-Waldner w przeddzień szczytu europejsko-chińskiego zaapelowała do władz chińskich o nawiązanie konstruktywnego i treściwego dialogu z Dalai Lamą. Dialogu, w którym poruszone zostałyby zasadnicze problemy dzielące obie strony konfliktu. Chodzi przede wszystkim o poprawę sytuacji Tybetańczyków, a konkretnie o uznanie ich prawa do własnego języka, własnej tradycji, kultury i religii, a także o przyznanie im takich samych praw w dziedzinie szkolnictwa i pracy. Nawołujemy do pokojowego pojednania między władzami chińskimi i Dalai Lamą oraz jego przedstawicielami, oświadczyła pani komisarz, podkreślając, że duchowy przywódca tybetańskich buddystów nie domaga się oderwania Tybetu od Chin i głosi pokój. Chiny udzieliły natychmiast typowej dla siebie riposty, stwierdzając, że problem Tybetu jest ich wewnętrzną sprawą i żadne inne państwa ani organizacje międzynarodowe nie mogą w nią ingerować.
RFI. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Camille Claudel, rzeźbiarka żyjąca w latach 1864-1943, stała się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza postacią mityczną. Zawdzięcza to na równi swym tragicznym losom, swemu wielkiemu talentowi, burzliwej relacji z Augustem Rodin, temu, że była siostrą wybitnego pisarza katolickiego Paula Claudela, no i temu także, że ostatnich 30 lat życia spędziła na wniosek rodziny w zakładzie dla umysłowo chorych, być może bezpodstawnie. Szerokiej sławy przysporzyły jej w latach 80. kolejno sztuka teatralna Anne Delby, biografia Anne Rivière oraz film Bruno Nuitena. Potem publikacje na jej temat popłynęły szerokim strumieniem. Postać Camille Claudel wśród 231 kobiet rzeźbiarek działających przed 100 laty w Paryżu, jedynej, której twórczość przeszła do potomności, skupia wszelkie ingrediencje przydatne w tworzeniu tragicznego wizerunku kobiety i artystki przeklętej. Napięcia rodzinne, pozycja społeczna kobiety rzeźbiarki w końcu XIX wieku, romans z Rodenem, z okresami obopólnej pasji, przeplatanymi zerwaniami i dramatyczna walka Camille o wyzwolenie się z artystycznej dominacji mistrza, który skądinąd szczerze podziwiał jej talent i czynił wszystko, by jej pomóc w karierze. A wszystko to opisywane jest przeważnie w sosie antyklerykalnym i feministycznym. Tym ważniejsza jest obecna wystawa pokazana najpierw w Madrycie, a obecnie w tzw. kaplicy Muzeum Rodena w Paryżu. Opracowana została ona z troską o historyczną rzetelność i bezstronność, a skupia się na samej artystycznej drodze Camille Claudel z podkreśleniem jej twórczej indywidualności. Pierwsze dzieła Camille Claudel pokazane w wąskim korytarzu na początku trasy wystawy to rysunki i szkice rzeźbiarskie, których tematyka ogranicza się do portretów osób najbliższych. W ciągu całego życia zresztą Camille Claudel interesowała się wyłącznie portretem i postacią ludzką. W życiorysie Camille Claudel nie sposób pominąć relacji artystycznej i osobistej, jaka łączyła ją z Augustem Rodin. Odpowiada temu następna część wystawy dotycząca okresu, kiedy była ona uczennicą, a następnie modelką i asystentką mistrza w latach 1884-92. Pracując w atelier Rodina, równocześnie z własnymi kompozycjami, wykonywała ona fragmenty jego rzeźb, na przykład nogi i ręce. Dopiero niedawno rozpoznano z wystarczającą pewnością niektóre z tych fragmentów przechowywane w Muzeum Rodina. Znalazły one miejsce na wystawie obok wzajemnych portretów. Camille Claudel jest autorką jednego z najlepszych popiersi Rodina, on zaś uwiecznił jej rysy wielokrotnie, podkreślając jej urody i zmysłowość. Trzy kolejne przestrzenie wystawy zorganizowane są wokół emblematycznych dzieł rzeźbiarki, kompozycji Sakuntala, Walc i Wiek Dojrzały, w których widzieć można kolejno świadectwa pełnego warsztatowego opanowania, manifestacji samodzielności artystycznej i wreszcie pełni możliwości, przy czym ten ostatni moment łączył się w życiorysie Camille Claudel z podwójną klęską, osobistą w relacji z Rodinem oraz zawodową, jako że unieważnione zostało zamówienie państwowe na Wiek Dojrzały, które miało ugruntować oficjalne uznanie jej sztuki. Ostatnie partie wystawy to małe nowe rzeczy, jak je nazywała sama rzeźbiarka. Tematy z codzienności ujęte w aspekcie pozaczasowym, jak na przykład Les Causeuses, plotkarki, oraz dzieła ostatnie wraz z ewokacją kilku najważniejszych mecenasów sztuki Camille Claudel na czele z hrabiną Maigret. Z wystawy Muzeum Rodina wykluwa się zrównoważony obraz twórczości Camille Claudel. Wykształcona pod znakiem naturalizmu, wyzwala się zeń pod wpływem Rodina, łącząc technikę postimpresjonistycznego modernizmu z symbolizmem, a następnie usamodzielnia się, wchodząc w nurt secesji. Jej dorobek nie jest ilościowo bogaty. Na wystawie skupiono większość jej dzieł. Dominującą pozycję zajmują w nim dynamiczne kompozycje w ruchu. Natomiast we wspomnianych małych nowych rzeczach Camille Claudel odważnie łamie zastane konwencje i otwiera nowe perspektywy sposobów przedstawiania, ale równocześnie zbliża się do zacierającej się w czasach secesji, ale jeszcze wyraźnej, granicy dzielącej sztukę od kategorii przedmiotów rzemiosła artystycznego. Była ona jednakże tej granicy świadoma, być może to właśnie było przyczyną jej zamilknięcia około roku 1907.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Dzisiaj spaceru po Bercy, część druga, ale będzie to spacer nietuzinkowy. Ostatnio błąkaliśmy się po kartach historii, przemierzając tę niegdyś tak ulubioną głównie przez szlachetnie urodzonych, ale też i przez słynnych rozbójników dzielnicę obecnego Paryża. Idąc ze wschodu spod drzwi najstarszego w dwunastce, wybudowanego w 1825 roku, zatopionego w czasie wielkiej powodzi, zbombardowanego w czasie wojny kościółka Matki Bożej z Bercy, gdzie po lewej stronie wisi wielki obraz Chrystusa z napisem po polsku Jezu, ufam Tobie, a dalej w bocznej nawie płótna XVII-wiecznych mistrzów, kierujemy się na zachód, tam gdzie po drugiej stronie Sykwany zaczyna się Tolbiak. Ale wcześniej rzut okiem w dół z eleganckiej dwupoziomowej kładki na nadbrzeże. Tam zacumowano kapryśnicę, może ładniej byłoby rozkapryszoną. Możemy zmienić nazwę. Wszak kobieta zmienną jest nawet pod żaglami, tym bardziej kapryśna kobieta. Jak już wcześniej to zaznaczyliśmy, nie chodzi tutaj o tę piękną pannę o niezbyt pociągającej mince, którą w sielankowej scenerii uwiecznił Antoine Watteau, lecz o wspaniały trójmasztowiec, który 15 lipca 1766 roku wypłynął pod pełnymi żaglami z portu w Nantes w pierwszy w dziejach francuskiej żeglugi rejs dookoła świata. Nantes jest i dzisiaj miastem bardzo szczególnym w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale to właśnie ten port na Loire i Saint-Malo, które zawdzięcza sławę i bogactwo swoim żeglarzom, są miejscami największej chwały francuskich podróży pod pełnymi żaglami. A wśród największych śmiałków byli i Jacques Cartier, który odkrył ujście rzeki Świętego Wawrzyńca i ogłosił przyłączenie Kanady do Francji, i René Duguay-Trouin, któremu wystarczyło śmiałości na odbicie Portugalczykom Rio de Janeiro. Wreszcie Robert Surcouf, który grabił statki brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, albowiem gwoli uczciwości kronikarskiej byłoby dobrze zaznaczyć, że całe to bractwo poza Cartierem parało się korsarstwem. Różnica między piratem a korsarzem była taka, że pirat, jak kapitan Huck, był pospolitym zbójem morskim. Korsarz rabował inne statki, ciesząc się królewskim glejtem. Korsarzem był Sir Francis Drake, dzięki któremu Wielka Brytania rozprawiła się z niezwyciężoną hiszpańską armadą. Golden Hand, złotą łanię korsarza admirała brytyjskiej floty, można do dzisiaj podziwiać, gdy stoi zacumowana na Tamizie naprzeciwko wspaniale doskonałej w swojej architektonicznych kształtach twierdzy Tower. Jak widać, co wolno wojewodzie z korsarzami, niech się nikt nie waży czynić z piratami. Wróćmy z nad Tamiz nad Cykwanę i do Nant. Kapryśnica, La Boudaise, statek legendarnego żeglarza Louis Antoine de Bougainville. Pytaliśmy, czy to ten sam, który jest zacumowany na Cykwanie w pobliżu Bercy? Odpowiedź na pewno dzisiaj padnie. Najpierw przyjrzyjmy się osobie Louis Antoine de Bougainville. Urodził się i zmarł w Paryżu, co mogłoby sugerować życie nudne i przywiązanie do jednego miejsca. Tymczasem była to postać barwna, przesycona tą specjalną, renesansową ciekawością świata. A jednak mimo, że dokonał niejednego wielkiego czynu, ulicy nazywanej jego imieniem na próżno by w Paryżu szukać. De Bougainville był prawnikiem, interesującym się matematyką. Wydaje się to być niezwykle odległo od romantyzmu podróży pod żaglami po nieznanych morzach. A jednak rozpoczął karierę wojskową, brał udział w wojnie siedmioletniej w Kanadzie i w Niemczech. Wstąpił do marynarki, gdzie wysłano go z misją założenia francuskiej kolonii na Falklandach, wciąż dzisiaj z francuska nazywanych Malwinami. Wojna i misja dobiegły końca, wtedy przyszedł czas na wielką ekspedycję. I tutaj zaczynają się historyczne schody. Jedni twierdzą, że wypłynął z Nant, drudzy, że Saint-Malo. Dlatego o obydwu miejscach wspomnieliśmy na początku. Jedno jest pewne, była to pierwsza francuska wyprawa dookoła świata podjęta w celu znalezienia nowych terenów do kolonizacji po utracie Kanady. Ale nie tylko o kolonie chodziło. Na pokładzie dwóch statków, Kapryśnej i Gwiazdy, znajdowali się także naukowcy. Wśród nich słynny botanik Philbert Commerson, który zaokrętował się ze swoim sługą, co w przypadku tak świetnej osobistości nikogo nie zdziwiło. Potem jednak trochę chyba niektórym szczęki opadły, gdy okazało się, że służący jest kobietą przebraną w męski strój. No cóż, te podróże, choćby nie wiem jak romantyczne, trwały jednak wieczność. Ekspedycja dzielnie przebrnęła cieśninę Magellana, owego geniusza morskich przygód, który mógł w pełni rozwinąć swój talent dzięki wizji króla Portugalii, Henryka Żeglarza, budującego na skalistych brzegach Sagres pierwszą na świecie Akademię Żeglarstwa. Pieniądze na to czerpał z handlu niewolnikami, zorganizowany w pobliskiu do Sagres Lagos, a czerpał przy tym ze wzorów arabskich. Piewca jego czynów, autor Luizjady, Louis Vange de Camoens, nie upiększył wizerunku owego władcy ponad miarę, gdyż w Sagres wynaleziono karawelę. Żaglowiec zdolny płynąć pod wiatr, który był tym dla wielkich wypraw i ówczesnej technologii, czym rakieta i wahadłowiec są dla podboju kosmosu dzisiaj. W każdym razie do Bougainville dzielnie zsunął szlakiem wytyczonym przez Magellana, wpłynął na ocean spokojny, bo takim się musiał wydawać Pacyfik po ryczących czterdziestkach, co nieco przypomina historię, dla której Islandia jest nazwana jak kraina lodu, a Grenlandia ma być oazą zieleni. I zaczął szturmować wyspy wielkanocne, ale sztuka się nie udała. Odkrył dla Francji, odkryte dla świata wcześniej o parę miesięcy, Tahiti, a potem dotarł do wysp Salomona i Nowych Hybrydów. Trasa powrotna wiodła ku Nowej Gwinei, gdzie nie dał się zjeść, przez archipelag malajski i dookoła przylądka Dobrej Nadziei. Była to jedna z najważniejszych wypraw XVII wieku. Po powrocie Ludwik XV mianował de Bougainville swoim sekretarzem, a potem wysłał na wojnę, co było, jak się wydaje, klasyczną praktyką władców ówczesnego świata. Przykładem Sir Philip Sidney, wysłany przez Elżbietę I do Niderlandów wojsko, ale przede wszystkim wyśmienity poeta z kręgu poezji metafizycznej, który niestety tam poległ, w wyniku czego Polska nie miała króla Anglika, o co zabiegał kanclerz Jan Łaski, ale to już zupełnie inna historia. De Bougainville czekał los bardziej łaskawy, dowodził eskadrą pomocniczą i dochrapał się tytułu marszałka polnego, tak jak legendarny muszkieter D'Artagnan. Tymczasem odpowiedź na postawione na wstępie pytanie jest niestety negatywna. Zacumowany przy nadbrzeżu Sekwany, acz przepiękny żaglowiec, nie jest tą samą kapryśnicą, co owa fregata de Bougainville. Narodził się w holenderskiej stoczni ponad 100 lat temu. Jako statek handlowy pływał po Bałtyku, a tuż po II wojnie światowej był statkiem szkoleniowym pod szwedzką banderą. Kupiony przez Francuza Patrisa Francesiego stał się żaglowcem, który albo cumuje przy paryskim nadbrzeżu, albo pływa po morzach i oceanach, ucząc młodzież smaku morskiej przygody.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Francusko-polskie małżeństwo Maja i Nicolas de Lacoste pasjonuje się sztuką od dawna. I już po raz kolejny, tym razem w Paryżu, w jednej z gościnnych sal kościoła św. Piotra na wzgórzu Montmartre, słynącego z tego, że żyli tu i pracowali Picasso, Modigliani, Braque, Trillo czy Leger wystawia pracę czworga utalentowanych artystów. Rosjanki Nadii Golubcowej, francuski Françoise Limousy, Francuza Jean-Louis Cerisier i Polaka Waldemara Schauera. Mówi o nich Maja de Lacoste.
Wszyscy ci malarze są naszymi przyjaciółmi, dawnymi przyjaciółmi, których poznaliśmy w Polsce, albo w Moskwie, albo tutaj w Paryżu. Wszyscy reprezentują zupełnie różne kierunki w malarstwie i to wydało nam się bardzo interesujące i postanowiliśmy zorganizować wystawę pod tytułem Spotkania. Jest to spotkanie nie tylko różnych kierunków w malarstwie, ale też różnych osobowości malarskich i różnych osobowości w ogóle. I wydało nam się to pasjonujące, że właśnie Rosjanin, Rosjanka, Polak i Francuzi mogą się spotkać tutaj w Paryżu na Montmartre, gdzie obok na Place du Tertre spotykają się też ludzie różnych narodowości.
Czy to jest pierwsza państwa wystawa organizowana tutaj w Paryżu?
W Paryżu tak, natomiast organizowaliśmy również wystaw w Warszawie. Była to wystawa w 1989 roku, pamiętna wystawa karykatur innego Rosjanina, który zmarł niestety w ubiegłym roku, Sysojewa, taki słynny karykaturzysta rosyjski. Organizowaliśmy również wystawy właśnie Jean-Louis Cerisier z Paryża w Warszawie, więc postanowiliśmy spotkać ich tutaj wszystkich i zgromadzić w Paryżu i przy okazji spotkać i zgromadzić naszych przyjaciół i znajomych, żeby porozmawiać o sztuce i o tym, co się z nimi działo przez te wszystkie lata. Ponieważ dużo podróżujemy, mamy okazję i możliwość poznania sztuki różnych krajów i wydaje nam się to pasjonujące i siłą rzeczy właśnie w związku z tym interesuje nas to, co się dzieje w innych krajach w sztuce i w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce czy w Rosji. Także związani jesteśmy w sposób amatorski, ale bardzo aktywny.
A jaka będzie następna wystawa państwa?
Tego jeszcze nie wiemy, ale być może spróbujemy przenieść ten pomysł i zrobić spotkanie, jakąś wystawę na przykład artystów francuskich i polskich w Moskwie albo rosyjskich i francuskich, dołączyć jeszcze artystów na przykład niemieckich, bo jest dużo ciekawych rzeczy, które się dzieją właśnie w sztuce niemieckiej i zorganizować wystawę w Warszawie. Nie jesteśmy znawcami ani historykami sztuki, aczkolwiek współpracujemy i często rozmawiamy i uczestniczymy w wykładach profesjonalnych. Natomiast to, co nas interesuje, to jest sztuka w kontakcie z ludźmi, którzy niekoniecznie znają się na sztuce, a którzy interesują się sztuką, bo galerie, ekskluzywne galerie, muzea często są w sposób symboliczny zamknięte dla ludzi, którzy interesują się sztuką, ale nie są onieśmieleni sztuką, a mają naturalny dar odbioru sztuki. I to nas najbardziej interesuje, to zbliżenie w cudzysłowie prostych ludzi ze sztuką.
Z Wrocławia na wystawę na Montmartre przyjechał Waldemar Schauer, niezwykły artysta-społecznik, wierzący w wychowawczą i terapeutyczną funkcję sztuki.
Na tej wystawie pokazuję, powiem tak tematycznie, martwe natury, autoportrety, pejzaże Wrocławia, ponieważ wychowałem się w środowisku miejskim i zawsze miejsce wychowania malarza i każdego z nas determinuje jego dalsze życie. I ten Wrocław bardzo mnie interesuje, jego architektura, jego historia, ekspresja Wrocławia i ta przemiana Wrocławia, dlatego pociąga mnie swoją obecnością. Ja żyję we Wrocławiu, urodziłem się i bo gdziekolwiek bym był, zawsze Wrocław będzie, że tak powiem, na mojej palecie. Bo to niestety w sposób naturalny. Jak ktoś wychował się na wsi, będzie miał inne spojrzenie na świat. Ktoś wychował się w mieście, będzie miał inne spojrzenie na świat. Dlatego architektura interesuje mnie, lubię to przede wszystkim widzę w tej architekturze życie, ludzi, którzy tam mieszkają, domy, rodziny, sytuacje, bo przecież te domy to są wyrazem, jakby świadectwem życia ludzi. Ludzie tworzą ten dom, albo go drapują, albo niszczą, albo budują, malują, on się przemienia. I to jest bardzo interesujące.
Tutaj w tym krótkim takim wprowadzeniu do wystawy i do pana twórczości ktoś napisał, że szuka pan piękna.
Tak, z pięknem jest tak, że piękno, no jakbym zobaczył piękno, to nie wiem, może w raju będzie to piękne, natomiast piękno jest bardzo subtelne i ono pokazuje się, uchyla swojej tajemnicy. Ponieważ jakby myślę, że to jest moje zdanie, jakby malarz znalazł piękno od razu i malarze by znaleźli piękno, to by sztuka się skończyła. A sztuka malarzy już tyle tysięcy lat i malarzy pociąga. Także mnie bardzo uderzyły słowa Jana Pawła II w tryptyku rzymskim. Słowa, których mówi, trzeba cały czas iść do źródła, w górę. Nie można iść w dół, bo w dół to zdechłe ryby płyną zazwyczaj, kamienie. A człowiek, żeby się rozwijał, idzie do góry. Cały czas u źródła jest prawda i piękno. I tyle tysięcy lat i malarze idą i to znaczy, że sztuka chyba powstała przed człowiekiem, jeżeli ona się jeszcze nie skończyła, jeżeli jeszcze można piękno odkrywać. Bo tak to już by nie było sensu malować, ona by nie była ciekawa, nie byłaby interesująca.
Przeczytałam jeszcze jedną interesującą wiadomość o panu, informację o panu, mianowicie, że pracuje pan w domach rencisty z osobami, które, jak przypuszczam, właśnie również szukają piękna i pan być może uczy je malarstwa.
Może niedokładnie ta informacja została napisana. Nie są domy rencisty. Ja wspólnie ze znajomymi, z Mariuszem Budzyńskim, z Krystyną Kortykową i Anną Rojkowską, założyłem Akademię Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocławiu, która mieści się na ulicy Robotniczej. To są ulice artystyczne ALA. I byliśmy pierwszą Akademią Sztuki tego typu w Polsce i być może nawet w Europie o takim profilu nauczania. I do tej Akademii wchodzą panie tylko. Panów dwóch było, ale się wykruszyli. Więc panie po 30 iluś latach pracy odkrywają niezwykły sobie potencjał i malują obrazy, ponieważ ja uczę malarstwa i rysunku poprzez analizę rysunku w sposób plastyczny. Nie nastawiamy się na spędzanie tylko czasu, ale na naukę i rozwój. I efekty są znakomite. Panie miały wystawę w Oratorium Marianów, nawet miały zamówienia ze Włoch i Hiszpanii na obrazy. Nikt się nie spodziewał, że panie po 30 latach pierwszy raz pędzel w ręku trzymają, albo pierwszy raz malują oleje. Także, że efekty są rewelacyjne i panie też chcą tego rozwoju, bo tak w rozmowie mówią, że zawsze na zabawę to szkoda czasu, bo można pójść do Promyka, czy tam do innego klubu. Panie chcą się rozwijać i rzeczywiście tą sztukę studiują. W mojej pracowni dochodzimy do procesu twórczego, który jest najważniejszy. A tam ręka gorzej, czy lepiej narysowana, to jeszcze sprawa warsztatu, który też ćwiczymy. Ale najważniejszy jest ten proces twórczy, w którym się dzieje sztuka.
I to jest taki prawdziwy kursus kilkuletni, akademii, trzyletni?
Trzyletni kurs akademii. I zaczynamy od stawiania pierwszego punktu na kartonie. Krok po kroku, bez pośpiechu, budujemy obraz. Poznajemy kompozycje, poznajemy linie pionowe, poziomy. Poznajemy, na czym polega rysunek, na czym polega widzenie tego bogactwa. I nagle okazuje się, że panie po iluś tygodniach nagle na nowo widzą świat. Widzą to otoczenie, bloki, jak one są gorzej czy lepiej postawione. Zaczynają dostrzegać harmonię. I w harmonię też się w sobie, bo jak człowiek dostrzega harmonię, to i łatwiej ją sobie zbudować. Także to jest znakomita terapia.
W jaki sposób jesteście finansowani?
To nie jest szkoła komercyjna. Gratyfikacje są bardzo niskie. Natomiast utrzymujemy się z programów. Ale nie jest łatwo i można tak powiedzieć, że szkoła faktycznie finansowo ledwo sobie radzi, ponieważ z miasta nie mamy za dużo pieniędzy na tą szkołę, a szkoda, bo to jak po prostu człowiek nie ma możliwości wyzwolenia sobie tych twórczych myśli, no to popada w frustrację i znowu wydaje pieniądze i idzie do lekarza. Także łatwiej jest, mi się wydaje, korzystniej jest inwestować w sztukę, która leczy, która wprowadza harmonię, która, dzięki której można wyjść z depresji, niż chodzić do lekarza i wydawać na tabletki.
Post, dyplomatę pracującego wtedy w ambasadzie Francji, poznał w Warszawie.
Ja byłem w Warszawie nauczycielem francuskiego języka i to było 10 lat temu. Pan de la Coste organizował wystawę w Warszawie w 90-tych godach. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Ja malowałem różne obrazy i to było dobry period dla mnie.
Polska inspirowała pana?
Tak. ja mam związki z Polską.
O związkach z Polską i jej sztuką Jean-Louis Cerisierowi łatwiej było mówić po francusku.
Le lien que j'entretiens avec la peinture de l'Est européen.
Więź, jaką utrzymuję z malarstwem Europy Środkowo-Wschodniej, ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ uważam, że umiano w tej części świata, a zwłaszcza w Polsce, zachować daleko posunięty sens estetyki. Mogłem o tym się dowiedzieć i przeżyć to w czasie lat spędzonych w Polsce, między innymi dzięki kontaktom z moim przyjacielem, malarzem Tomaszem Strugiem. To było dla mnie bardzo wzbogacające i bardzo się cieszę, patrząc dzisiaj na obrazy Waldemara Schauera, że mogę odnaleźć kolorystykę, która tak bardzo mnie wzrusza. Te same brązy i szarości i wspaniałą wrażliwość charakteryzującą polskich artystów. Będąc daleko, jestem bardzo szczęśliwy, że na nowo mogę to przeżyć.
Une belle sensibilité que je retrouve avec grand plaisir parce que maintenant je suis éloigné. Mais je suis très heureux de le revivre.
Wystawa Jean-Louis Cerisiera, Waldemara Schauera, Nadii Golubcowej i Françoise Limousy w kościele pod wezwaniem świętego Piotra na wzgórzu Montmartre czynna jest do 26 kwietnia. Polecamy i zapraszamy, a na zakończenie słuchamy muzyki akordeonowej w wykonaniu utalentowanego chłopca, syna Waldemara Schauera.
France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kuhn.
Nasza dzisiejsza bohaterka reprezentuje dwa kraje. Indie, skąd pochodzą jej rodzice, i Wielką Brytanię, gdzie się urodziła. Sashila Raman przyszła na świat w roku 1973 w Londynie w rodzinie Tamuli. Muzyka południowych Indii, skąd się wywodzili, wywarła znaczące piętno na muzycznych inspiracjach Raman. Jej styl muzyczny wywodzi się z klasycznej indyjskiej muzyki karnatycznej. Zanim jeszcze umiałam mówić, muzyka ta wypowiedziała wypełniała nasz dom, a więc i mnie samą, rodzice i ciotka. Ponadto śpiewali. Kiedy siostra ojca występowała z koncertami, ojciec Sashili akompaniował jej na indyjskiej lutni zwanej tampura. Oto pierwszy przygotowany na dziś fragment muzyczny z ostatniej płyty Sashili Raman, 33 1/3, wydanej w wydawnictwie Saraswati Music, 13 Bis Records. Podróż do Indii odbyła Sashila Raman w wieku zaledwie 2 lat i pozostawiła ona traumatyczne wspomnienie. W czasie ceremonii Tirupati ogolono jej główkę, ofiarowując dziecięce włosy w świątyni. Kolejne wakacje spędzane w Indiach zatarły z biegiem lat tamte wspomnienia i przyniosły nowe, jak choćby odkrycie groty z prehistorycznym malarstwem naściennym. Kiedy Sashila miała 4 lata, jej rodzice wyemigrowali do Australii. Nowy kraj, nowe odkrycia. Ale Indie pozostały krajem jej dziadków, gdzie nasza bohaterka spędzała każde wakacje. W Sydney zaczęła uczyć się śpiewu, a zwiedzając indyjski stan Benares, usłyszała recital Shruti Sadolikara, uprawiającego śpiew Kiale. To jego wybierze ona na swego drugiego nauczyciela, który wykształci ją w tradycji muzycznej północnych Indii. W ten sposób młoda debiutantka nauczyła się łączyć oba style w jedną, oryginalną, sobie właściwą mieszankę pełną wirtuozerii, ale również i uczuć.
did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun never shines, I would shiver all night through. My love, my love, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Just a mile and a half from here. Her head was found at the driver's wheel. Her body has never been found.
Obsesją niemal Sashili Raman jest fuzja różnych tradycji muzycznych, różnych kultur. Trochę na wzór jej samej. Nowością w tej mierze były dla niej koncerty i płyty Petera Gabriela w ramach stworzonego przezeń wydawnictwa Real World. Z tych inspiracji w roku 2000 powstał jej pierwszy album Salt Rain, nagrany wraz z gitarzystą i brytyjskim producentem Samem Millsem w angielskim studiu Real World. 3 lata później kolejny krążek Love Trap, który zyskał jej nominację do Mercury Prize, nagrodę BBC Awards za World Music dla najlepszego debiutu oraz złotą płytę za najlepszą sprzedaż albumu we Francji. Na jej trzeciej płycie z 2007 roku 33 1/3 wykonuje ona w nowej interpretacji piosenki zespołu Nirvana, Velvet Underground, Jimi Hendrixa, Lou Reeda, Like a Rolling Stone, Boba Dylana czy też Oh My Love, Johna Lennona i Yoko Ono. Posłuchajmy na koniec tego ostatniego utworu w oryginalnym nowym brzmieniu Sashili Roman.
Everything is clear in our world.
do końca. Ja przypomnę jeszcze, że cała Francja czeka na telewizyjne wystąpienie prezydenta Sarkoziego o 20.15, który ma dokonać bilansu pierwszego roku swej prezydentury. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor przed mikrofonem, Grażyna Chmurska realizująca audycję i Józef za szybą studia technicznego. Do usłyszenia. Do widzenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.